Ostatnio zastanawialiśmy się już dwukrotnie na temat posługiwania przy Bożym ołtarzu i kiedy zaczynałem o tym mówić, to powiedziałem, że takie chrześcijańskie nabożeństwo możemy podzielić na trzy części, prawda? Umownie. Pierwsza część nazywana uwielbieniem, druga część jest to zwiastowanie Słowa Bożego i trzecia część jest to właśnie posługiwanie. Posługiwanie przy tutaj z przodu, kiedy wierzymy, że Pan Jezus przez Ducha Świętego może zaspokajać nasze indywidualne potrzeby. I nie mogłem oderwać się od tego tematu i tak przez cały tydzień Pan kładł mi na serce, wkładał mi słowo na temat uwielbienia. Na temat uwielbienia. I takie hasło sobie wymyśliłem na początek. Nie jest to werset biblijny, dlatego możecie je przyjąć albo odrzucić. To nie ma z tym problemu. Pokaż mi, jak uwielbiasz Boga, a powiem Ci o Twojej relacji z Jezusem. Powiedz mi, pokaż mi, jak uwielbiasz Boga, a powiem Ci o Twojej relacji z Jezusem. Oczywiście możecie się z tym zgodzić, czy nie, ale ja chcę udowodnić właśnie, że to moje zdanie, powtarzam, to jest moje zdanie, nie z Biblii, no jest jak najbardziej zasadne. Oczywiście możecie już od razu wnieść pewne zastrzeżenia, że nie zawsze to, co na zewnątrz, pokazuje to, co jest wewnątrz, prawda? Ja się z tym w zupełności zgadzam, ale chcę właśnie pokazać w szerokim kontekście Słowa Bożego i w ogóle naszych też doświadczeń, czym naprawdę jest uwielbienie. A może zacznijmy, czym nie jest uwielbienie. Może dla Was to będzie objawienie albo też rozczarowanie, że uwielbienie nie jest śpiewaniem piosenek na nabożeństwie. Uwielbienie nie jest grą na instrumentach muzycznych. Uwielbienie nie jest wypowiadaniem z jakichś stale ustalonych formułek. Uwielbienie nie jest czynnością religijną, czy też liturgiczną, jak ktoś by chciał nazwać. A więc czym jest uwielbienie? Pozwolę sobie zdefiniować. Uwielbienie jest opisem zewnętrznym mojej relacji z Jezusem. Uwielbienie to nie tyle słowa, nie muzyka, ale jest to postawa mojego serca i moje całe życie, moje całe chrześcijańskie życie, moje uczniostwo, podążanie za Panem Jezusem Chrystusem. I uwielbienie powinno być rozumiane bardzo szeroko, bo my jesteśmy przyzwyczajeni tak myśleć stereotypowo. Jak jest dużo muzyków z przodu, dużo śpiewaków, ale uwielbienie było super. A jak jest jeden instrument i ktoś śpiewa, mówi, o, słabe było uwielbienie. To jest taki skrót myślowy, nie? I możemy, wolałbym, żebyśmy używali, że śpiew nie był tak doskonały, muzyka nie była tak doskonała, jak wtedy, kiedy mamy tutaj dużo muzyków z przodu. Bo to nie jest uwielbienie. Czym jest gra, czym jest śpiewanie? Jest to narzędzie. Jest to tylko narzędzie do tego, by uwielbienie zaistniało jako wyzwolenie, eksplozja naszego serca, naszych uczuć, tego wszystkiego, kim tak naprawdę jesteśmy, czy też chcemy być w Bogu. A więc pokaż mi, jak uwielbiasz Boga, a ja Ci powiem o Twojej relacji z Jezusem. I może tutaj będziecie troszkę rozczarowani. A więc może tutaj stanąć jeden człowiek z gitarą, czy jeden człowiek za pianinem, czy w ogóle nikt czasami może tutaj nie stanąć. A uwielbienie będzie prawdziwe, uwielbienie będzie wspaniałe, uwielbienie będzie cudowne. Dlatego, że jest to postawa mojego serca. Uwielbienie na nabożeństwie jest tylko jednym czynnikiem, czyli jednym punktem tego, co możemy nazywać uwielbieniem w naszym życiu. uwielbienie na niedzielnym nabożeństwie jest wypadkową uwielbienia, czyli postawy naszego serca, które mamy codziennie, które mamy niezmiennie. I czasami łatwiej jest uwielbiać Pana wspólnie, czasami trudno jest uwielbiać Pana wspólnie. Czasami wystarczy powiedzieć jedno słowo i wszyscy już tak chcą uwielbiać, a czasami można mówić pół godziny i nic. No i wtedy bardzo często pokazujemy palcem, a to ten, który prowadzi śpiew. A to ten, który myli akordy, prawda? Nie, nieprawda. To nie jest tak. Patrzę przede wszystkim na swoje serce. I naprawdę może nie być tutaj nikogo, niczego, a uwielbienie będzie prawdziwe. Oczywiście w Starym Testamencie mamy bardzo rozbudowane uwielbienie z instrumentem, ze śpiewem, z chórami itd., itd. Natomiast w Nowym Testamencie to uwielbienie jest duże, dużo skromniejsze. Nie było tam instrumentów za dużo. Czytamy, że jak mieli apostołowie czas na Górze Oliwnej z Panem Jezusem, to odeszli z Góry Oliwnej i zaśpiewali po prostu hymn, bez instrumentów. Po prostu zaśpiewali, to było uwielbienie i to było dziękczynienie. A więc uwielbienie rozumiemy szeroko, niezależnie od miejsca i czasu, a patrzymy na postawę naszego serca, patrzymy na to, kim my jesteśmy i co my możemy czynić. I żeby pokazać w Bożym Słowie to, że uwielbienie jest niezależne od czasu i miejsca, to zacytujmy z Ewangeliana 4 rozdziału kilka wersetów. 4 rozdział Ewangelii Jana, otwórzmy Słowo Boże. 4 rozdział Ewangelii Jana, wersety od 20 do 24. Znamy ten rozdział, jest to rozmowa Jezusa z Samarytanką. I Pan Jezus mówi, czy najpierw Samarytanka zaczyna, mając problem z miejscem oddawania Bogu chwały. I mówi tak, Ewangelia Jana 4:20. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć, wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu oddawać cześć. Rzekł jej Jezus, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu oddają cześć, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Czyli dokładnie tutaj widzimy, że ten odwieczny spór między Żydami i Samarytanami został tutaj przez Pana Jezusa zażegnany, przynajmniej teoretycznie wytłumaczony, bo Żydzi mówili, że Jerozolima, Samarytanie, którzy byli w pogardzie u Żydów, mieli swoje miejsce, czyli to była góra Betel. A Pan Jezus mówi, że ani tu, ani tu. Oczywiście zbawienie pochodzi od Żydów, a więc Jerozolima jest jakby priorytetem, ale nadchodzi taki dzień, kiedy nie będzie ani tu, ani tu, tylko w duchu i w prawdzie. I tutaj jest bardzo ważne słowo, werset 23, że Ojciec takich szuka. A więc to jest bardzo ważne stwierdzenie, że Bóg Ojciec szuka takich ludzi, którzy będą oddawali Jemu chwałę w duchu i w prawdzie, bo On jest duchem. A więc jest to niezależne od miejsca. Jeszcze raz powtórzę, że oddawanie Bogu chwały, uwielbienie w czasie nabożeństwa jest zaledwie malutkim, powtórzę, maleńkim wycinkiem tego, co nazywamy uwielbieniem, oddawaniem Bogu chwały w naszym życiu. Gdybyśmy tutaj narysowali koło i zrobili wykres kołowy, to był taki, wiecie, jak tort i ktoś zażąda małego kawałka torta dla siebie. To jest to, co tutaj się dzieje tak naprawdę. Tak być powinno. jak jest w praktyce, no to każdy z nas musi sobie odpowiedzieć, czy uwielbienie Boga, oddawanie Bogu chwały ma miejsce tylko tutaj, czy gdziekolwiek. Gdziekolwiek jesteś, oddajesz Bogu chwałę. O tym więcej w drugiej części. Ja chciałbym powiedzieć tak po tym wstępie. To był pierwszy punkt. Drugi punkt. Chciałbym powiedzieć, że czytając Słowo Boże, ja widzę dokładnie przewagę uwielbienia słowami nad uwielbieniem muzyką. Dzisiaj trendy są odmienne. Dzisiaj mówi się tak, że przede wszystkim muzyka plus wiele, wiele innych efektów. Dokładnie to, co na koncertach można oglądać świeckich. Bardzo mocno zaistniało w kościołach, szczególnie w kościołach charyzmatycznych. I stosuje się dokładnie te same techniki, które mają pobudzić młodych ludzi na koncertach do takich, a nie innych reakcji. A więc odpowiednie impulsy światła, odpowiednie kolory światła, gra świateł synchronizowana z muzyką, dym ze sceny, zaciemniona sala i po prostu apelowanie do podświadomości młodego człowieka, żeby on zaczął, wiecie, jak w tym filmie Madagaskar, wyginam śmiało ciało, nie? Kto oglądał, to wie, o co chodzi. Wyginam śmiało ciało. W Bożym Królestwie, w Bożym porządku ciało jest na miejscu ostatnim. Duch, dusza i dopiero ciało. Ciało jest tym, co potrzebuje odkupienia. A więc my nie możemy ciałem uwielbiać Pana za bardzo. Nawet nie powinniśmy. Co innego, gesty i tak dalej, pewne rzeczy, które możemy czynić, powinniśmy czynić, to jest inna sprawa, ale to jest tylko też to, że ktoś uklęknie, tak jak śpiewaliśmy, pokłońmy się. Niektórzy z was po prostu pokłonili głowy. Czyli to, co śpiewam, to wykonuję. I to jest uwielbienie. Jak śpiewamy, uklęknijmy przed Bogiem, Stwórcą naszym, to jak śpiewamy, no to trzeba uklęknąć. To jest wtedy właściwe, nie? Bo to jest wtedy uwielbienie. To znaczy, to co mówię, mój umysł, jakby moje ciało podporządkowuje temu, co jest treścią, prawda? Ciało ma iść za tym, co mówię, co wyrażam. To jest w porządku. Natomiast kiedy jest tylko i wyłącznie ciało wprawione w ruch, ewentualnie jakieś emocje czy podświadomość, to nie jest uwielbienie Boga. To jest dokładnie to samo, co przeżywa się na koncertach. Dlatego szczególnie młodzież chrześcijańską trzeba chronić od tego typu przedsięwzięć, których właśnie w ten sposób są oni sterowani przez różnego rodzaju treści. To nie jest główną częścią mojej usługi, to by można było może zaprosić pastora Zwejherowa, który miał na ten temat bardzo dobry referat. Ja tak bardziej z doświadczenia w tym momencie mówię, bo jak zacznę siedzieć w tej dygresji, to nie pójdziemy dalej. Ale jesteśmy w punkcie raczej uwielbienie Boga słowami. Muzyka, pieśni są tylko nośnikiem, są tylko narzędziem, instrumentem, który ma wyzwolić nas do tego, żebyśmy zaczęli Boga wielbić naszymi ustami. Wszyscy razem. Społecznie. Niekoniecznie jeden za drugim pojedynczo. Na to też jest czas. Ale kiedy jest czas uwielbienia, wszyscy razem społecznie. Rozumem, ale i też duchem. Na językach. O tym mówiliśmy kiedyś, nie będę do tego powracał, że to jest czas, kiedy mamy pozbyć się naszego ciała, naszego rozumu i zacząć uwielbiać Boga duchem, a więc nowymi językami. Językami, które mamy od Ducha Świętego. Kilka przykładów uwielbiania Boga słowami. Tego jest mnóstwo w Bożym Słowie Ja tylko wezmę jeden fragment ze Starego Testamentu i jeden z Nowego. Ze Starego Testamentu z Księgi Nechemiasza, z 9 rozdziału, werset 5 i 6. Petachiasz rzekł, przepraszam, Lewici zaś Jeszua i Kadmiel, Bani, Hasza, Bejnasz, Szerebiasz, Chodiasz, Szebaniasz, Petaniasz rzekli. Wszyscy rzekli, nie tylko jeden. Powstańcie, błogosławcie Pana waszego Boga od wieku aż na wieki. Czyli to była zachęta liderów, lewitów. I co zrobił lud? I błogosławili chwalebne imię tego, który jest wzniosły ponad wszelkie błogosławieństwo i uwielbienie mówiąc. I co oni mówili? Ty jedynie jesteś Panem, Ty stworzyłeś niebiosa niebios i cały ich zastęp i ziemię i wszystko, co jest na niej, morza i wszystko, co jest w nich. Ty też wszystko to utrzymujesz przy życiu, a zastęp niebieski oddaje Ci pokłon. Trudne? Nie trudne. Ty jesteś Panem, Ty jesteś Królem, Ty jesteś Bogiem. Uwielbiam Ciebie i wywyższam. Niebiosa niebios nie mogą Cię ogarnąć. Ty jesteś Panem i Bogiem wszystkiego. Tak moglibyśmy to zinterpretować tak wolnej, prawda? W wolnym, można powiedzieć, wyrażaniu tego, co chcemy wyrażać. Ale oczywiście, żeby wyrazić, trzeba coś mieć. Trzeba być napełnionym wersetami Słowa Bożego. Wersetami, w którym jest Boża chwała wyrażana. Uwielbienie. Bo z głębokości serca mówią usta. A więc musi być coś w sercu, żeby zaczęło się coś z nami dziać. Oczywiście wielu z nas potrzebują naprawdę wielkich przełomów w uwielbieniu. Naprawdę. Dla niektórych z nas problemem jest, żeby podnieść ręce. Dla niektórych problemem jest, żeby właśnie tak powiedzieć: Panie, oddaję Ci chwałę, cześć, uwielbienie na tym miejscu. Oczywiście ja rozumiem nasza przeszłość, tak zwany background. Powoduje to, że tego typu wyrażania Bogu chwały, do tego typu wyrażenia Bogu chwały nie jesteśmy przyzwyczajeni. Ale mamy naśladować Jezusa, mamy naśladować tych, którzy potrafią uwielbiać Pana. Słyszałem takie świadectwo w pewnym zborze. Ten brat już jest teraz pastorem, ale był tam liderem młodzieżowym. Zebrał młodzież, byli to ludzie dopiero co nawróceni. Rozpoczynali jakieś tam nabożeństwo młodzieżowe. Przepraszam, nie jakieś tam nabożeństwo młodzieżowe. I on sobie wziął gitarę, założył gitarę, pewnie nie miał jej podłączonej. I zaczął po prostu grać jakieś proste pieśni. Grał, zamknął oczy, wznosił ręce. Oni tak stoją i tak patrzą. No dopiero co nawróceni. Ale to trwało jakiś czas. Oczywiście przeżyli przez Duchu Świętym i tak dalej. I kiedy przychodzili i tak patrzyli na tego brata lidera, który prowadził, uwielbiał Pana. To nie jest dobry muzyk. Ja go znam osobiście. Normalny człowiek, który potrafi zagrać na gitarze pieśni. Te starsze jeszcze z naszych czasów młodzieżowych. I po jakimś czasie ci młodzi ludzie zaczęli naśladować tego lidera. I po prostu zaczęli też zamykać oczy, podnosić swoje ręce i wołać: uwielbiam Ciebie Jezu, wywyższam, kocham Ciebie Panie Jezu. Dziękuję Tobie za to, co dla mnie uczyniłeś. I to świadectwo właśnie składał jeden z członków tej grupy młodzieżowej, który nawrócił się i w ten sposób uczył się, jak uwielbiać Pana. Po prostu patrzył na tego, kto uwielbia Pana. Patrzył na tego, kto uwielbia Pana. I ten brat, który to mówił, też jest teraz pastorem. Dobrze gra na gitarze i naprawdę cudownie prowadzi zbór uwielbienia. I cytat z Nowego Testamentu, objawienie Jana, rozdział 15. I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego i pieśń Baranka, mówiąc: wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów. Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia Twego? Bo Ty jesteś święty, to też wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje. Nowotestamentowe uwielbienie. Jedno z kilku miejsc, które możemy znaleźć w objawieniu Jana, które pokazują, jakimi słowami mamy uwielbiać Pana. Co mamy mówić? Co mamy mówić? Ale oczywiście uwielbienie to nie tylko słowa. Zaraz do tego przejdę, ale teraz w punkcie trzecim chciałbym popatrzeć na to, co mówi Pan Jezus o uwielbieniu. Ewangelia Jana, 7 rozdział. Teraz popatrzymy w Ewangelię Jana, 7 rozdział, na kilka miejsc, dlatego otwórzcie Ewangelię Jana, zaczniemy od rozdziału 7 i wersetu 38. Kto wierzy we mnie, mamy tak, 7:38, kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. To jest bardzo ważna rzecz. Jaką tu mamy kolejność? Najpierw Pan Jezus musiał zostać uwielbiony, oczywiście przez Ojca. Dopiero później Duch Święty mógł zostać wylany. O czym to mówi? Czy to mówi o jakimś porządku, o jakimś prowadzeniu Słowa Bożego w nas, uwielbienie? Jeżeli uwielbisz Jezusa, a przykładem uwielbienia Jezusa jest Ojciec, o tym zaraz przeczytamy. Jeżeli uwielbisz Jezusa z całego serca, z całej siły, z całej myśli, tak jak masz Go kochać, tak, będziesz miłował Pana Boga serca z całego, z całej siły, z całej myśli, z całej duszy swojej. Jeżeli uwielbisz Jezusa w ten sposób, to Duch Święty będzie wylany. Taki amen. Nie ma innej opcji, nie ma innej możliwości. Tak mówi Słowo Boże. Tak mówi Ewangelista Jan. I teraz popatrzmy, jeżeli pierwsza rzecz zaistniała, jeżeli Pan Jezus został uwielbiony przez Ojca, i wiemy też, że Duch Święty został wylany, to dzisiaj tak samo to działa. Przerzućcie parę kartek do 12 rozdziału Ewangelii Jana. Od wersetu 23. i niżej. A Jezus odpowiedział im mówiąc: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Teraz dusza moja jest zatrwożona i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny. Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię swoje. I odezwał się głos z nieba. I uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Lud więc, który stał i słyszał, mówił, że zagrzmiało. Inni mówili, anioł do niego przemówił. Jezus odpowiadając rzekł, nie gwoli mnie, odezwał się ten głos, ale gwoli was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem, lecz władca tego świata będzie wyrzucony. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągną. A to powiedział, by zaznaczyć, jaką śmiercią umrze. A lud mu odpowiedział, słyszeliśmy z zakonu, że Chrystus trwa na wieki. Jakże więc możesz mówić, że Syn Człowieczy musi być wywyższony? Kimże jest ów Syn Człowieczy? Tu mamy bardzo mocno pokazane w kontekście śmierci Pana Jezusa te słowa na temat uwielbienia i wywyższenia Pana Jezusa. Ja bym chciał właśnie skupić się tylko na tych słowach, których Pan Jezus mówi. Woła: Ojcze, uwielbi imię swoje. I Bóg mówi: uwielbiłem i jeszcze uwielbię. I ktoś może mi powiedzieć tutaj, że no tutaj nie jest mowa o uwielbieniu Jezusa, tylko o uwielbieniu imienia swego. Ja nie chcę tego rozbudowywać, ale kiedyś wam tu pokazałem właśnie na podstawie 17 rozdziału Ewangelii Jana, że imię, które Bóg dał, imię swoje, które Bóg dał Synowi, to jest imię Jezus. Jahwe to było dla Żydów. Natomiast kiedy Pan Jezus przyszedł i dla Żydów za czasów Jezusa i dla nas dzisiaj, imię Boże to jest Jezus. Jezus jest Bogiem. I Ojciec nie wahał się pokazać tego Żydom. A wiecie, że dla Żydów to była straszna rzecz. Oddać chwałę nie Jahwe, tylko innemu Bogu. To teraz dokładnie zobaczymy w 17 rozdziale Ewangelii Jana, gdzie Pan Jezus woła w swojej arcykapłańskiej modlitwie: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij Syna swego. I tu mamy już wprost: aby Syn uwielbił Ciebie. Widzimy tutaj komunikację. To nie jest monolog, to nie jest jednokierunkowe przemówienie, ale jest to komunikacja. Uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Ja później wam pokażę, że my też będziemy uwielbieni, że kiedy my uwielbiamy, my też zajmujemy właściwe miejsce, jesteśmy też uczczeni w jakiś sposób uwielbiani. To za chwilę o tym powiem. Ale tutaj właśnie widzimy dokładnie, czym jest uwielbienie w życiu Jezusa i w życiu Jego Ojca. Wzajemna komunikacja, wzajemna relacja. Dlatego to, co mówiłem na początku, udowadniam. Pokaż mi, jak uwielbiasz Pana, a zobaczę, jak kochasz Jezusa. Kim jest dla Ciebie Jezus? Uwielbienie to nie piosenka, to nie muzyka. To tylko nośnik. Prawdziwe uwielbienie to jest oddawanie Bogu chwały w duchu i w prawdzie. To teraz listu do Rzymian z 8 rozdziału. Tutaj właśnie zobaczycie, że my będziemy wraz z Chrystusem uwielbieni. Oczywiście pod warunkiem, że my uwielbiamy Chrystusa, że naprawdę uwielbiamy Go całym swoim życiem, całym swoim sercem. 8:17. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia Synów Bożych. Widzicie tutaj, tu jest połączenie dla nas. Cierpienie z Chrystusem i razem z Nim uwielbienie. Bo tak naprawdę uwielbianie to jest praca, którą wykonujemy. Trochę potu, samozaparcia, zmiany sposobu myślenia, podejścia do wielu rzeczy. Uwielbiać czy nie uwielbiać? Uwielbiać. Chociażby ten werset niech zachęci Ciebie, siostry i bracie, do tego, byś dzisiaj wszelkie ograniczenia, wszelkie łuski, wszelkie jakieś ale opadły z Twojego życia przez działanie Ducha Świętego, bo razem z Chrystusem będziemy uwielbieni. Skoro Jezus uwielbiał Ojca, Ojciec uwielbił Syna, to kiedy my uwielbiamy naszego Pana, my zostajemy też uwielbieni. Rzymian 8:30, troszkę dalej. A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Amen? Wow. Jezus chce uwielbić każdego z nas przed swoim Ojcem. I chce to czynić teraz, chce to czynić później, kiedy zaprezentuje nas swojemu Ojcu jako oblubienicę. To już będzie apogeum uwielbienia. Najwyższa faza, najwyższy poziom. Kiedy wszyscy staniemy z Panem Jezusem przed Bogiem. Dlatego warto jest uwielbiać Boga całym życiem, całym sercem. Bo tak naprawdę my jesteśmy przeznaczeni do uwielbienia. Piąty punkt. Przeznaczeni do uwielbienia. Efezjan 1 i niżej. Od trzeciego wersetu. Błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym, abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. Werset szósty dokładnie mówi, że jesteśmy przeznaczeni do uwielbienia. Cały ten fragment. Przeznaczył nas do uwielbienia chwalebnej swojej łaski. Jesteśmy przeznaczeni do uwielbienia. I teraz pokrótce powiem, jak mamy uwielbiać Pana. I pamiętajcie o tym, że w tym całym wykresie kołowym, to co dzieje się na nabożeństwie, to jest ten kawałek tortu tylko. A teraz zobaczycie pozostałe kawałki z Bożego Słowa. Filipian 1,20. Musicie trochę tam z tą Biblią walczyć, wtedy będzie powietrze. Bogdan, możesz troszeczkę wentylacji. Jak komuś tu będzie wiało, może się przesiąść, ale mi jest duszno. Macie już Filipian 1,20? Tak. Według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz przez śmiałe wystąpienie jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Uwielbienie przez głoszenie Chrystusa. Amen? Jak głosisz Chrystusa, jak mówisz komuś o tym, co Jezus tobie uczynił, składasz świadectwo, to co robisz? Uwielbiasz Pana Jezusa. Amen. Amen. Tak, mamy następny kawałek do tego tortu. Coś dla kaznodziejów Słowa Bożego i dla tych, którzy pragną głosić Słowo Boże. Z 1 Piotra 4,11. 1 Piotra 4,11. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg. Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała, moc i na wieki wieków. Amen. Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg. I tutaj to wszystko to jest mówienie, jak Słowo Boże, i usługiwanie z mocą, które udziela Bóg. Czy to uwielbia Jezusa? Uwielbia. Mówienie tak, jak Słowo Boże. Ja się zajmę tym środkowym elementem nabożeństwa za tydzień, kaznodziejstwem. Tylko bracia starsi, bądźcie na nabożeństwie, jak nie macie jakichś tam dyżurów, wyjazdów służbowych i tak dalej. Ale ten zbór to dobrze niech usłyszy, żeby wiedział, co z tego miejsca ma padać. Z tego miejsca ma padać co? Słowo Boże. Nie, jak to mówiłem ostatnio, opowieści o białych wstążeczkach. Przykłady? Tak, ale one mają coś ilustrować. A kazanie nie może być jednym wielkim świadectwem. Ale to jest jakby, o tym będę mówił za tydzień. Tak odczuwam w sercu, by też się tym podzielić, by przygotowywać tutaj też kaznodziejów do usługiwania Słowem Bożym. A więc uwielbienie przez głoszenie Słowa Bożego. A więc następny kawałek tego tortu mamy. Czym jest uwielbienie? Jak głosimy Słowo Boże, Chrystus jest uwielbiany. Jeżeli teraz głoszę Słowo Boże, to Chrystus jest uwielbiany. Jeżeli nie, to mogę tylko sam siebie uwielbić. Wiecie, jak Saul mówił do Samuela, kiedy on już był przekreślony? Ale wyjdź i tylko uczcij mnie przed ludem. Prawda? To jest najważniejsze. Niech ręka boska broni, by ktokolwiek, kto tutaj stoi, mówił, no tylko żeby mnie było widać. Nie? Właśnie trzeba zwracać uwagę, ile jest tych zaimków ja w kazaniu. A ile my, a ile Chrystus. Najpierw Chrystus, ewentualnie my. Jak to ktoś wczoraj powiedział na konferencji. Dobrze. Idziemy dalej. trzeci kawałek tego tortu, który mówi o uwielbieniu, to jest 2 Tesaloniczan, rozdział 1. W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nas uznał za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary, aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Zatem dzieła wiary, które wykonujemy, uwielbiają Pana Jezusa. Dzieła wiary. Dobre zamierzenia i dzieła wiary. To trzeba razem na to patrzeć. To nie chodzi o to, że jakieś tam dobre rzeczy, takie wiecie, no... Wielu ludzi czyni dobrze. Ale dobre zamierzenia i dzieła wiary, czyli to są rzeczy, które czynimy dla Boga. To przynosi Mu uwielbienie. I teraz 2 bardzo trudne punkty. Ewangelia Jana, rozdział 11, werset 3 i 4. Łazarz umarł. I czytamy w wersecie 3. Posłały więc siostry po Niego, czyli po Pana Jezusa, mówiące: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. A usłyszawszy to, Jezus rzekł: ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży przez nią był uwielbiony. Tu mamy uwielbienie poprzez chorobę. W niektórych przypadkach choroba i po niej uzdrowienie, bo nie zawsze tak jest, ale jeżeli jest choroba, jest uzdrowienie, jest poprawa stanu, to jest przysparza Bogu chwały i uwielbienie. I Pan Jezus to o tym dokładnie mówi, że ta choroba jest na chwałę Bożą, że tu ma się objawić chwała Boża. Oby więcej było takich sytuacji, właśnie kiedy modlimy się i jest uzdrowienie, czy też ewidentna poprawa zdrowia. To przysparza Bogu chwałę. To powoduje, że bardziej chcemy oddawać Bogu chwałę. Bo tak było za czasów Pana Jezusa. Bo cuda, które czynił Pan Jezus, motywowały lud do oddawania Bogu chwały. Chociażby przykład uzdrowienia sparaliżowanego z Ewangelii Mateusza, 9 rozdział. Pan Jezus powiedział: weź łoże swoje i idź do domu swego. Wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. Wstał wtedy i odszedł do domu swego. A gdy to ujrzały tłumy, przelękły się i uwielbiły Boga, który dał ludziom taką moc. Bo oni nie znali Jezusa jako Syna Bożego. Po prostu zrobili coś tak spontanicznie, automatycznie. Ale to dobrze, że oddali Bogu chwałę. Pan Jezus powiedział Piotrowi, Ewangelia Jana, 21 rozdział: zaprawdę powiadam ci, kiedy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I to powiedziawszy, rzekł do niego: pójdź za mną. Uwielbienie Boga poprzez śmierć, męczeńską śmierć. Kochani, śmierć wszystkich męczenników nie jest na próżno. Ta śmierć już uwielbiła Boga. I ona cały czas uwielbia Boga. Bo ci ludzie nie zawahali się oddać swojego życia za Pana Jezusa. I tym sposobem też uwielbili Boga. Macie jeszcze siły? Jeszcze kilka myśli. Jak uwielbiony Jezus zmienia człowieka? To jest niesamowite. Otwórzcie Ewangelię Marka, 9 rozdział. Ewangelia Marka, 9 rozdział. No, ci, co otwierają Biblię, naprawdę są skoncentrowani. Widzę. 9 rozdział Ewangelii Marka. A po 6 dniach wziął Jezus z sobą Piotra, Jakuba i Jana i wprowadził ich tylko samych na wysoką górę, na osobność i przemienił się przed nimi. A szaty jego stały się tak lśniąco białe, że żaden farbiarz na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się Eliasz z Mojżeszem i rozmawiali z Jezusem. A odezwawszy się, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, Dobrze nam tu być. Rozbijmy 3 namioty. Tobie jeden i Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden. Nie wiedział bowiem, co ma powiedzieć, bo ogarnął ich lęk. I powstał obłok, który ich zacienił, a z obłoku rozległ się głos. Ten jest syn mój umiłowany, jego słuchajcie. A nagle rozejrzawszy się wokoło, już nikogo przy sobie nie widzieli, tylko Jezusa samego. Znamy ten fragment, przecież czytamy Ewangelię, wiemy, znamy tę sytuację. Ale chciałbym zwrócić uwagę, jak wizja uwielbionego Jezusa, bo to była wizja uwielbionego Jezusa, te szaty lśniące, jak białe, pokazywały uwielbionego Jezusa przez Ojca. Zresztą ten głos też potwierdza, to jest syn mój umiłowany, ukochany mój syn, jego słuchajcie. A Piotr powiedział, dobrze nam tu być. Dobrze nam tu być. Jak widać tutaj, Piotr nie wiedział, co mówił, ale miał taki odbiór obecności Jezusa uwielbionego przez Ojca, że powiedział, dobrze nam tu być. I zapomniał o innych ludziach i mówi, rozbijmy 3 namioty. Tobie, Panie Jezu, Mojżeszowi i Leszowi. My się nie liczymy. Prawda? Dalej widzimy tutaj, Piotr nie wiedział, co powiedzieć. Bo jeszcze Duch Święty nie był dany. A my jak nie wiemy, co powiedzieć, jak nam już zabraknie słów, to co? Duchem się modlimy wtedy i mamy co powiedzieć. Widzicie? Jaką my mamy o wiele lepszą sytuację niż apostołowie wydawałoby się przy samym Jezusie. I trzecia rzecz, na którą chciałbym się zwrócić. Nie widzieli nikogo, tylko samego Jezusa. To są właśnie te bardzo ważne momenty, które pokazują, czym jest naprawdę uwielbienie. Te trzy rzeczy. Dobrze jest być. A więc uczucie błogości, uczucie obecności Pana. Dobrze jest być wtedy w tej atmosferze. Nie wiemy, co powiedzieć. Zaczynamy modlić się, uwielbiać Pana językami i widzimy tylko samego Jezusa. Który to jest poziom uwielbienia? Czy to jest cielesne fikumiku? Wyginam śmiało ciało? Więcej czadu? Nie. Absolutnie nie. To już jest poziom, gdzie tak naprawdę nic dookoła już nie istnieje. To jest prawdziwe uwielbienie w duchu i prawdzie, kochani. Dobrze mi jest, Panie Jezu. Ja Tobie chcę rozbić namiot, bo chcę, żebyś tu był. Nie interesuje mnie nic. Tylko Ciebie widzę. Ja wiem, że to się nie podoba ludziom dookoła. Drugi przykład o tym zaraz pokażę. A to się podoba Jezusowi. Wow. Gdzie jesteś, kochany, bracie, siostry? Gdzie jesteś w swoim uwielbieniu? Czy tylko tu? To dobrze. Ale to jest tylko, wiecie, poziom taki niziutki. Nie? Muzyka, piosenki, to jest niziutki poziom. Ten poziom, który to jest ta właśnie góra przemienienia. Dobrze mi jest, Panie Jezu, z Tobą. Chcę Ciebie zatrzymać. Chcę Ciebie zatrzymać, tylko Ciebie widzę, nic więcej. I uwielbiam Cię, a jak nie wiem co, to po prostu mówię, modlę się językami. Amen. Powiedzcie amen. 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 Z Ewangelii Jana z 12 rozdziału jeszcze przeczytam i już zmierzam do końca. Przykład Marii. Wiecie, że to nic nie znaczy, nie? Jak ja powiedziałem, zmierzam do końca. Powiedzcie amen. Ale nie, już zmierzam do końca. Ten przykład przeczytamy. Wiecie, jak do tej pory te wszystkie przykłady, które podaję, tam nie ma instrumentów i śpiewu, nie? A jest uwielbienie. Zgadzacie się? Tak? Ja nie mówię, że wyniesiemy instrumenty. Jest cudownie, bo one pomagają. Ale ja chcę zdjąć ciężar z tych, którzy tu stoją z przodu i czasami wychodzą z siebie, żeby coś było. Cieszycie się, Kinga, Adam? Że to nie jest ciężarem, że jak coś nie wychodzi. To nie jest wasza wina tak naprawdę. Może być tak. Ale to nie jest tak, że to są ci, że trzeba pokazać palcem. Tu. To jest bez grzechu, nie rzuci kamieniem. Nie rzucajcie. Mamy już 12 rozdział Ewangelii Jana. Pozwólcie, że się napiję. Tak, tam więc przygotowali mu wieczerzem, a Marta posługiwała. Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. O, i to była ta chwała. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła swoimi włosami, a dom napełnił się wonnością maści. A Judasz Iskariot, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł: czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? A toż nie rzekł dlatego, iż troszczył się o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę, sprzeniewierzał to, co wkładano. Maria przychodzi. Przepycha się. Dlatego powiedziałem, że uwielbienie wymaga pracy i potu. Przepycha się do Pana Jezusa. Niesie ten słoik alabastrowy, gliniany, prawda, słoiczek z tym olejkiem, który ona była za 300 denarów. 300 denarów to jest roczna wypłata prawie, bo jeden denar to była dniówka wtedy, jak czytamy w różnych przypowieściach Pana Jezusa. I ona idzie z tym alabastrowym olejkiem. Przepycha się. I nie pokazuje, ja tutaj idę, ale gdzie pada do stóp Jezusa, rozbija ten alabastrowy olejek, namaszcza nogi Pana Jezusa, swoimi włosami wyciera te nogi, po pokoju rozchodzi się woń. O czym to mówi? Mówi to o tym, że uwielbienie właśnie wymaga takiej postawy i takiej pracy. Też przebicia się przez pewne rzeczy, przede wszystkim przez własne myśli na temat uwielbienia, niebiblijne często. Jak niektórzy mówią, a wznoszenie rąk to jest od diabła. A jak ktoś podskoczy, prawda, zrobi jakiś tam podskok, to już nie duchowo. A jak ktoś upadnie, no to też niedobrze. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. To my jesteśmy w ciele wtedy. W duchu to na górze Tabor, tak jak mówiłem. Już nie będę wracał. Sobie w domu poczytajcie jeszcze. Żeby uwielbić Jezusa, to też kosztuje. Ją kosztowało to rok pracy. Rok zarobków prawie, że. Czy ciebie kosztuje to, żeby uwielbić Jezusa? Co ciebie to kosztuje? Co mnie to kosztuje, siostro i bracie? Czy jestem gotowy zapłacić cenę za to, żeby uwielbić? Bo zobaczcie, kiedy ten olejek został rozbity, wtedy napełniła się woń. Pomieszczenie. Wszyscy czuli, że to pachnie. Ale oczywiście Judasz się odezwał, nie? I Judasz właśnie jest tutaj przykładem takiego kogoś, który nigdy nie uwielbił Jezusa tak naprawdę. Był obłudny, bo od razu skrytykował. Czemu nie sprzedano tej maści i nie dano ubogim tych pieniędzy? Przez zaroczną pensję to wiecie, ile można ubogich nakarmić. I Boże Słowo mówi, że on nie troszczył się ubogich, ale był złodziejem i sprzeniewierzał to, co wkładano. Ale oczywiście tylko on miał coś do powiedzenia. Też przyjmijcie to jako przestrogę, ale też by nie przejmować się za bardzo tymi, którzy pierwsi wydają jakieś oceny na temat jakości twojego uwielbienia. Siostro, bracie, tak nie wolno. Nie klękaj. Nie wstawaj. Nie kłaniaj się. Nie podnoś rąk, prawda? Uważajcie na takich. Pan Jezus nic nie powiedział tej niewieście. Pan Jezus nie skrytykował Piotra na górze Tabor. Nie skrytykował za to, co tylko powiedział mu, że to nie jest czas, żeby budować namioty. Nie? Schodzimy, bo jest robota do zrobienia. Bo przeciwnicy uwielbienia w duchu i prawdzie będą. W kościele, w zborze będą też. Prawda? A więc tutaj już kończąc, uniżenie, cena, którą trzeba zapłacić, jest ważna i też musimy być świadomi tego, że będą nas oceniać za nasz sposób uwielbiania Pana Jezusa. Ale naprawdę ja jestem ostatnią osobą, która kogokolwiek powstrzyma od prawdziwego uwielbiania Jezusa. Mówię z was, bo was znam. Oczywiście na osobę z zewnątrz, której nie znamy, trzeba zwrócić uwagę. prawda, co robi i tak dalej. Ale tak jak my jesteśmy rodziną Bożą, to naprawdę jestem ostatnią osobą, która szarpnie. Irena, nie przesadzaj. Nie? Bogdan, cicho tam. Nie? Absolutnie nie. Jeżeli mając Ducha Świętego będziemy wiedzieli, kto naprawdę jest Panem Jezusem w tym momencie. Znacie ten przykład żony Dawida przecież, nie? Michał. Boże Słowo mówi, że oni naprawdę się kochali. Ona kochała Dawida, Dawid kochał ją. I wiecie, kiedy Dawid tańczył przed skrzynią w tunice praktycznie, przed Arką Przymierza, ona się z niego zgorszyła. Zgardziła nim w swoim sercu, prawda? A Dawid mówi, to przed Panem tańczyłem. Przed Panem, który wybrał raczej mnie niż Twojego Ojca, niż cały Jego dom, aby ustanowić mnie księciem nad ludem Pańskim. A choćbym jeszcze bardziej się poniżył niż tym razem i stał się w Twoich oczach godnym pogardy, to jednak u tych niewolnic, o których mówiłaś, będę poważany. No ja wiem, że to jest kontrowersyjne. A Dawid uwielbiał Boga. Wiecie, co się stało z Michał? A Michał, córka Saula, nie miała dzieci aż do dnia swojej śmierci. O, takie miała błogosławieństwo, kiedy wzgardziła swoim mężem. I uwielbienie. I na koniec, to jest ostatnia myśl bardzo ważna. Jest bardzo ważna, może najważniejsza. Niebezpieczeństwo braku uwielbienia. Dlatego teraz wszyscy, oczywiście, kto chce wody, może się napić, podam. To jest ostatnia myśl. I otwórzcie list do Rzymian, pierwszy rozdział, werset 21. Ten fragment naprawdę mówi, co dzieje się z człowiekiem, który nie uwielbia Boga. Z ludźmi, z kościołami, z narodami. List do Rzymian, rozdział pierwszy, od wersetu 21. Teraz tak. Bardzo ważne pierwsze słowo. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia. Czyli to jest mowa o tych, którzy poznali Boga. Czyli o ludziach, którzy się nawrócili. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go, nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w swoich myślach, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, stali się głupimi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też Bóg wydał ich na łup pożądliwości, ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Twórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Pozwólcie, że uchłonę po tym fragmencie, bo jak go czytałem dzisiaj rano, to ciarki nie przeszły. Bo to jest mowa o tych, którzy poznali Boga. Poznałeś Boga? Chcę zobaczyć. Poznałeś? Podnieś rękę. Poznałeś? No. I teraz tak. Poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga. Tylko tak ważną rzeczą jest uwielbienie Boga. Nie złożyli Mu dziękczynienia. Czyli pozamykali swoje serce. Przyjęli coś tam, jakąś namiastkę czegoś, ale dalej, ja teraz będę tak, tak, tak i tak. To na te nabożeństwa chodzę, na te nie chodzę. To kazanie mi się podoba, to nie podoba. Ten brat mi się podoba, ten brat mi się nie podoba. Ta siostra mi się podoba, ta nie. O, ale zbożyć nad takimi. Nie uwielbili, nie złożyli dziękczynienia, a więc jeżeli krytykujesz, jesteś takim jak kto? Judasz. To nikczem nie jest w swoich myślach, a nierozumne serce pogrąża się w ciemności. Tak jak serce Judasza. Jego serce pogrążyło się w ciemności i szatan omotał jego serce. Stał się głupi, prawda? Stali się głupi. Zamienili chwały nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka. I tu jest właśnie ten przyczynek może dla tych wszystkich, którzy mówią, że są wierzącymi, a tak naprawdę lgną do różnego rodzaju świętych, obrazów, relikwii i tego typu rzeczy. To nie ja mówię, to mówi Boże Słowo. Jeżeli ktoś tutaj jest taki, to musisz stanąć w świetle Słowa Bożego, prześwietlić swoje życie. To nie ja mówię, to mówi Słowo Boże. Jak oddajesz cześć przedmiotom, obrazom, pośrednikom, a nie Jezusowi Chrystusowi, to jesteś jaki? Głupi, mówi Słowo Boże. Przepraszam, nie ja to mówię. Bardzo przepraszam. I nie ma nic, to nie jest uwielbienie Boga. To, że się kłaniasz, to, że się żegnasz, to, że całujesz jakieś rzeczy, to nie jest uwielbienie Boga. Uwielbienie Boga jest w duchu i w prawdzie. I końcem takich rzeczy jest, że Bóg wydaje takiego kogoś na pożądliwości, czyli na to, co władało tym człowiekiem przed nawróceniem. Jeżeli nie uwielbiasz Boga w swoim życiu, nie oddajesz Bogu chwały, to wracasz do starych grzechów, wracasz do starego życia. Wszystko zaczyna się odzywać, wszystko zaczyna tobą znowu targać. I to jest wtedy dzwonek. O, muszę się odwrócić od pewnej rzeczy, muszę zacząć uwielbiać Boga, oddawać Bogu chwały, szukać okazji do oddawania Jemu chwały. Z braćmi, siostrami, czy też samodzielnie. Kochani, ja wierzę w to głęboko, że oddawanie Bogu chwały w duchu i w prawdzie, nie patrząc na lewo, na prawo, kto jak to czyni, zmienia Cię. Zmienia mnie, tak jak zmieniło to Piotra na górze. Wierzę, że kiedy oddajesz Bogu chwałę, to nie dlatego, że jesteś super, jesteś święty już, jesteś święty w tym, że jesteś bezgrzeszny. Ale wiecie, to się tak sprzęga, kiedy oddajesz Bogu chwałę, kiedy wiesz, że twoje serce pragnie, bo przecież Dawid też upadał. Przydarzają mu się straszne rzeczy. On zgrzeszył gorzej w naszych oczach, gdybyśmy my to ocenili jakiś sąd niż Saul. Bo Saul tylko oddał ofiarę, był nadgorliwy. Ofiarował, złożył Bogu ofiarę. Co to jest złego złożyć Bogu ofiarę, nie? A Dawid cudzołożnik, morderca. A ja nie, wiecie, ja mówię to w odpowiednim kontekście, żebyśmy nie myśleli, że ja już muszę nie wiadomo jaką aureolę mieć nad głową, żeby uwielbiać Boga. Kiedy zaczniesz uwielbiać Boga, będziesz miał aureolę. Kiedy zaczniesz chwalić Jezusa całym sercem, całym życiem, będziesz się uświęcał. Kiedy będziesz to czynił, Jezus będzie Cię zmieniał. Taki amen. Bo jak Ty uwielbiasz, to Jezus uwielbi Ciebie. Amen.